Komentarze Radia Gdańsk.
Na zegarze prawie 9 minut po 9:00. Komentarze w Radiu Gdańsk, czas zacząć. Witam Państwa, Andrzej Urbański, a w komentarzach gościmy dziś Edytę Gronowską, prezes Towarzystwa Edukacyjnego Lokomotywa. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
I profesora Krzysztofa Kornackiego, filologa, filmoznawcę, Uniwersytet Gdański. Witam Pana.
Witam serdecznie.
Rozpocznę sportowo. Mamy pierwszego finalistę Euro 2020. Reprezentacja Włoch pokonała Hiszpanię, a przed nami drugie spotkanie. Anglia zmierzy się dziś z Danią. Jak oceniacie Państwo tegoroczne mistrzostwa i jaki finał w Waszej ocenie będziemy oglądać w najbliższą niedzielę?
Ja może oddam głos mężczyźnie, bo trochę mało oglądałam tych mistrzostw. Także
proszę... bardziej tenis Panią interesuje, z tego co wiem.
Siatkówka.
Panie profesorze, a pan ogląda Euro?
Tak, zdaje się, że w finale będzie chyba grała Chorwacja z Albanią, tak? Dobrze pamiętam?
Nie, to już, to nie te mistrzostwa.
Nie, żartuję sobie. No, rzucam okiem oczywiście na te mecze, ciesząc się, wiem, że zabrzmi to okrutnie, ale może ciesząc się, że już nie ma polskiej reprezentacji, ponieważ kosztuje mnie to zwykle tyle nerwów, że może nawet i lepiej, tak?
Czyli bardzo emocjonalne wydarzenia, ale oczywiście wszyscy czekamy na ten finał. Sam jestem ciekawy, kto zagra. No dziś Anglia zmierzy się z Danią i to będzie właśnie ten moment, kiedy dowiemy się o dwóch już finalistach, bo wiemy, że pierwszym jest drużyna reprezentacja Włoch. A teraz przechodzimy już do bardzo aktualnego, wrażliwego tematu, jakim jest bezpieczeństwo w czasie wakacji. Chyba nie ma wśród naszych słuchaczy osób, które powiedziałyby, że ich to nie interesuje. Codziennie mówimy o zdrowiu, teraz czas porozmawiać o bezpieczeństwie. Ostatnio zmroziła wszystkich informacja o tragicznym w skutkach wypadku samochodowym na drodze wojewódzkiej na Podkarpaciu koło Stalowej Woli, w którym zginęli młodzi rodzice, osieracając trójkę dzieci. Sprawcą tej katastrofy był 37-letni mężczyzna, który już wiemy kierował pod wpływem alkoholu. Dodatkowo jeszcze wyprzedzał w czasie padającego deszczu na podwójnej, ciągłej. Czy to w ogóle można komentować, drodzy Państwo, czy wręcz powinniśmy krzyczeć z wściekłości, że wciąż tak wielu wsiada za kółko na tak zwanym podwójnym gazie?
Czy to jest rzeczywiście dramatyczne, bo bardzo często w takich katastrofach drogowych giną niewinne osoby, a sprawcami są osoby, które po prostu nadużywają czy alkoholu, czy zdrowego braku rozsądku tak naprawdę. Więc to jest sytuacja dramatyczna absolutnie. I wydaje się, dopóki czy kary, restrykcje za tego typu przestępstwa nie będą bardzo jasne i równe dla wszystkich obywateli, bo dobrze wiemy, że w przestrzeni publicznej w jakimś sensie mamy przyzwolenie na tego typu zachowania, skoro celebryci unikają ponoszenia konsekwencji kar za przestępstwa drogowe, to szczerze mówiąc taki zwykły obywatel również być może czuje się bezkarny w takiej sytuacji.
To, oczywiście to, co powiedziała pani prezes, jest jak najbardziej słuszne. Ja bym szedł tylko też o poziom niżej. To niestety jest problem alkoholu, to znaczy jeśli ktoś wypije za dużo, to myślę, że żadne już wtedy, nie wiem, argumenty zdroworozsądkowe, ale także właśnie taka penalizacja tych zachowań, już nie ma znaczenia, tak? Ponieważ doskonale wiemy, że pod wpływem alkoholu tracimy tą kontrolę i jesteśmy gotowi wsiąść za kółko nawet wtedy, kiedy po trzeźwemu byśmy sobie takiego prawa nie dali.
Pan profesor mówi o argumentach zdroworozsądkowych. Mówimy w ogóle o tym chyba, żeby pod wpływem alkoholu nie wsiadać za kierownicę. Premier Mateusz Morawiecki ostatnio zaapelował, aby każdy zastanowił się, zanim wsiądzie za kółko pod wpływem alkoholu, i mówił o społecznej odpowiedzialności za pijanego kierowcę. Tak sobie myślę, że to jest chyba też bardzo ważna, wrażliwa sfera, żebyśmy zwracali uwagę na tych, którzy są pod wpływem, żeby nie pomagać im wsiadać za kółko albo reagować. Tego chyba jest wciąż za mało.
Tak, to chyba jest najważniejsze tutaj, jeśli można się od razu wskoczyć w słowo. To jest chyba to najważniejsze, żeby osoba, która widzi pijanego, reagowała, a nie sam pijany, bo on ma już wtedy dość często ma ograniczone zdolności oceny.
Policjanci rzeczywiście tutaj zwracają uwagę przy takiej analizie statystyk przestępstw drogowych, to że jedną z najczęstszych pobudek to jest właśnie no, brak rozsądku, głupota, a druga też najczęstsza przyczyna jest w ogóle brak wiedzy na temat takiego osobistego metabolizmu alkoholu w organizmie. Zdaje się, że niewiele osób wie, w jaki sposób alkohol wpływa na ich percepcję, na ich reakcję i refleks na drodze. I tutaj znowu kamyczek do ogródka i przy kursach dla kierowców i w ogóle w takiej nawet edukacji już szkolnej, licealnej, żeby ten temat bardzo często się po prostu pojawiał. Na mnie również też jakoś tak na moją wyobraźnię działają te kampanie społeczne, które one są no, ostatnio bardzo takie, powiedziałabym, działające na wyobraźnię, w którym naprawdę widać skutki dramatyczne sytuacji, które dzieją się na drogach. No i też z jedną z przyczyn, którą podają policjanci, są osoby, które wsiadają za kółko pod wpływem alkoholu, na przykład po jakichś kłótniach rodzinnych czy małżeńskich, chcą odreagować, uciec z miejsca trudnego zdarzenia, więc no tutaj też panowanie nad stresem, znajomość swojego organizmu, takiego emocjonalnego, psychicznego reagowania na sytuację również ma duże, duże znaczenie.
Ja mam przed... Bardzo proszę, bardzo proszę.
Pani prezes słusznie zauważyła, że powinniśmy też oczywiście rozgraniczać na jazdę pod wpływem alkoholu i jazdę pod wpływem alkoholu dzień po, prawda? Bo jednak on wciąż zostaje w organizmie i tutaj się w pełni zgadzam, że zwykle chyba nie znamy swojego organizmu i że wydaje się ludziom, którzy wypili dzień wcześniej, że już są czyści, ale tak bardzo często nie jest.
Ja mam przed sobą policyjną mapę wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym. Tylko w te wakacje doszło już do 81 wypadków. Ostatniej doby było ich 11. Sprawdzałem to wczoraj. Wczoraj było 68, dzisiaj 81. Codziennie kolejna dawka dramatów na naszych polskich drogach. Warto zwracać uwagę na tę mapę i warto zaglądać do niej przed wyruszeniem w podróż. Każde nawet z pozoru błahe zignorowanie przepisów, bo to nie tylko alkohol, o którym mówimy, ale brawura, zlekceważenie senności czy zmęczenie mogą być przyczyną po prostu tragedii na drodze i potem w konsekwencji tragedii całych rodzin.
Tak, mnie też zaskoczyły statystyki, które mówiły o tym, jak wiele wypadków, bo prawie około 30 takich kolizji zostało spowodowanych przez kierowców, którzy po prostu nie przestrzegają pierwszeństwa przejazdu albo na przykład nie trzymają bezpiecznej odległości między pojazdami. To też jest jakby no, duża skala tak, w wypadków drogowych, więc no, też warto na to zwrócić uwagę, że to są proste rzeczy, na które mamy wpływ, oprócz alkoholu oczywiście, ale proste rzeczy, które należałoby przestrzegać. Ale wcześniej też wydaje się, że prawo w tym kierunku powinno być naprawdę bardzo wyraziste, bardzo konsekwentne i no, rygorystyczne w przestrzeganiu.
No właśnie Ministerstwo Infrastruktury zaczyna pracować nad zmianą, choć przecież niedawno od 1 lipca weszły w życie nowe przepisy ruchu drogowego. Tymczasem już mówi się o tym, że będą przeprowadzone różne prace dotyczące właśnie bezpieczeństwa i związane z poprawieniem tego bezpieczeństwa na drogach. Mówi się o wysokościach kary, mówi się o dotkliwości kary. Mówi się nawet, ja słyszałem taką wypowiedź posła Jana Kantaka, który wspominał o tym, że należy odbierać samochody osobom, które przekraczają przepisy. Jak państwo myślicie, czy te kary w ogóle są w stanie odstraszyć? Czy bardziej edukacja, czy bardziej profilaktyka, czy jakieś inne formy? Co państwo o tym myślicie?
Jeśli można, ja myślę, że przede wszystkim nieuchronność kary albo wysoce prawdopodobne, że wysokie prawdopodobieństwo, że ktoś nie uniknie kary, kiedy takie nie przepisy łamie. I myślę tutaj, że jednym z rozwiązań byłoby jednak dużo bardziej aktywna obecność policji na drogach, ponieważ jako kierowca oczywiście mogę powiedzieć fajnie, że tej policji nie ma aż tyle, ale oczywiście jestem w stanie się wznieść ponad to i zobaczyć, że gdy jeżdżę drogami, to ja nie często widzę patrole policyjne, tak? Ja nie często widzę patrole policyjne sprawdzające prędkość czy zatrzymujące, o tak choćby profilaktycznie. Ja wiem, że to jest uciążliwe, ale to by no, spowodowało, że no, trochę tej zasady zbitych szyb, prawda, nowojorskiej, że zaczęlibyśmy się mitygować, nie wiem, naciskając pedał gazu. Także tutaj bym upatrywał większa aktywność policji.
No ja powiem szczerze, ostatnio jechałem w kierunku Olsztyna na Mazury i nie widziałem w ogóle policji, więc pytanie jest takie, czy nie powinno ich być więcej, takich patroli, bo nie tylko te drogowe zdjęcia, które nam ewentualnie robi automat i potem przysyła do domu i musimy zapłacić karę. Ale właśnie policja na drodze, no to jest nie tylko prewencja, ale też odstraszanie, to co pan profesor mówi.
Tak, zgadzam się, że jednak obecność policji jest bardzo ważna i no, tak po prostu działa człowiek, taki mamy mechanizm, że nas to bardzo dyscyplinuje. I ta edukacja, o której też my mówiliśmy, ja sprawdziłam sobie takie dane dotyczące, jak my reagujemy na różne bodźce pod wpływem alkoholu. I okazuje się, że już przy tylko 0,3 promila mamy już zaburzenia równowagi i koordynacji, w ogóle dużo gorsze spostrzeganie kształtów i przedmiotów. A osoba powyżej tam 0,5 promila już ma bardzo zawężone pole widzenia, właśnie żeby tak kierowcom uświadomić, że po dwóch piwach ich pole widzenia się już bardzo zawęża. Osoba trzeźwa widzi prawie 180 stopni, czyli już te boczne szyby ma w zasięgu swojego wzroku, a osoba pod wpływem alkoholu ma już tylko bardzo punktowe spojrzenie, więc tutaj to, no, ta świadomość na temat tego, jak alkohol na nas wpływa, że lampka wina to już jest u kobiety 0,3 promila. No to jest naprawdę bardzo ważna informacja.
Bardzo ważny temat. Będziemy do niego na pewno wracać. Codziennie informujemy Państwa o różnych zdarzeniach również na drodze. Zachęcamy do tego, żeby zachować się bezpiecznie i być solidarni wobec i bardziej aktywni wobec tych, którzy siadają po pijaku za kierownicą. Przechodzimy do tematu, który również jest bardzo ważny. COVID. No, musimy być przygotowani na ewentualną kolejną falę zachorowań. Narodowy Program Szczepień to wciąż najskuteczniejsza metoda ochrony przed wirusem. Nie wszyscy się pewnie z tym zgadzają, ale mówi się już, minister Niedzielski mówił o powrocie pandemii na jesień. Co prawda mamy jeszcze lato, ale już powinniśmy się do tego przygotowywać. Jak państwo myślicie, ten poziom zaszczepienia nie jest najwyższy i najlepszy. Mówiło się o tym 60-70% zaszczepień, natomiast no, tutaj w Polsce chyba nie doszliśmy do tego poziomu jeszcze wciąż.
Może oddam tym razem głos pani prezes.
Edyta Gronowska, tak. Ja tylko dopowiem jeszcze, bo wyjeżdżamy w zagranicę również, tak? W ciągu ostatnich 24 godzin zdiagnozowano w Hiszpanii 14 tysięcy zakażeń koronawirusem. No jest to liczba nienotowana od lutego w dobowych bilansach, czyli jest niebezpiecznie i są wakacje.
To może, jeśli można, to ja powiem, bo być może jakoś tak się zawiesiliśmy na tym temacie. Ja powiem też, z czego wynikało właśnie takie moje zastanowienie i właściwie wstrzymanie się od głosu. Ja szczerze powiedziawszy, teraz nie wiem, co o tym wszystkim myśleć. Tak? Po tym roku, ponad roku pandemii, po różnych podejmowanych przez władze działaniach, nie wiem, na ile one są skuteczne. Trudno mi sobie wyobrazić kolejny lockdown. Tak? Trudno mi sobie wyobrazić kolejną falę pandemii, która zaowocuje właśnie tym, co było wcześniej. Oczywiście mam świadomość tego, że to może się wiązać ze śmiertelnością, no ale generalnie życie wiąże się ze śmiertelnością, jeśli można powiedzieć tak trochę zbyt dosadnie. Przed chwilą rozmawialiśmy o tych wypadkach na drogach, 80-100 osób, prawda, codziennie prawie, czy tam co jakiś czas ginie. No i tutaj też musimy się liczyć, że takie ofiary będą. Pytanie, czy nie będzie więcej tych ofiar, kiedy znowu ten lockdown zostanie wprowadzony, tak? I jeszcze jedna rzecz. Słucham oczywiście lekarzy, epidemiologów, którzy wypowiadają się na ten temat i widzę, że oni mają odmienne zdania na ten temat. I teraz, jeśli lekarze mają odmienne zdania na ten temat, to ja, laik, naprawdę zaczynam się gubić w całej tej sytuacji.
Może zawieszenie z podobnego powodu się wzięło, z tego względu, że mamy takie przekonanie jednak już po tym roku, półtora prawie pandemii, że tutaj te działania są dosyć takie jednostronne, że nie wykorzystuje się całego potencjału wiedzy nauki, aby z tym wirusem walczyć. Szczepienia są jedną z form działania, ale drugą bardzo ważną, i to już coraz więcej lekarzy podkreśla, jest po prostu leczenie COVID-a, ale także pewna profilaktyka dotycząca w ogóle stanu zdrowia, odporności człowieka. Więc jeśli my skupimy się tylko na jednym działaniu, które no, wielu jednak epidemiologów, wirusologów, naukowców podważa jako jedyną skuteczną, a czasem nawet mówią, że jest to też zagrażająca dla całych populacji metoda. Więc jeśli my się nie skupimy na rzetelnym leczeniu, a są już proste leki, które działają i w świecie one również u naszych sąsiadów na Słowacji czy w Czechach są również stosowane, to trudno będzie z zwalczyć pandemię, która co rusz przybiera nowe nazwy. Delta, lambda, alfa, nie wiem co jeszcze się tam pojawi. Więc profilaktyka w sensie zadbania o zdrowie obywateli, o ich odporność, witamina D3, witamina C, ruch na świeżym powietrzu, plus skuteczne leczenie wirusów. I tutaj mamy tu już nawet leki wskazywane przez naszych polskich lekarzy, ale też zagranicznych naukowców. No i szczepienia jako też alternatywa dla osób, które mogą się zaszczepić i chcą się zaszczepić. Więc jakby tutaj te działania, ten wachlarz tych działań jest bardzo szeroki, bardzo duży i warto z niego korzystać i nie blokować żadnych działań, bo myślę, że obywateli bardzo też irytuje i też zastanawia, a wręcz nawet odstręcza od pewnych tutaj propozycji sytuacja, w której oni są niedoinformowani, a wręcz wiadomości, które w przestrzeni publicznej się pojawiają, są po prostu perfidnie blokowane. Więc myślę, że tutaj ta wolność obywatelska i prawa obywatelskie są bardzo zagrożone w tej kwestii.
Ale tak sobie myślę, bo wspomniała Pani o edukacji. Zastanawiam się, dlaczego tak się dzieje, że od połowy maja rośnie niezgłaszalność na przyjęcie drugiej dawki szczepionki. Obecnie jest ona na poziomie 20-30 tysięcy osób. Mówił o tym minister zdrowia Adam Niedzielski. I podkreślam, że tylko i wyłącznie szczepienia jest przygotowaniem się na jesień. No w jaki sposób to jest wsparcie tego naszego zdrowia? Bo to, co Państwo mówicie, jest też ważne. Edukacja, profilaktyka. O tym powinniśmy myśleć codziennie. Ale jednak tutaj w tej chwili chyba za dużej alternatywy nie mamy. Króciutko jeszcze, bo mamy tylko niestety 30 sekund.
Dlaczego? Proszę bardzo.
Dlaczego tak się dzieje? Szczerze powiem, nie wiem. Trzeba by pytać rzeczywiście psychologów społecznych, dlaczego Polacy tak robią.
To może będzie czas, żeby ich spytać. Pani Edyta Gronowska, jeszcze króciutko.
Też myślę, że jednak ta dezinformacja i sprzeczne informacje, które Polacy otrzymują, jest tego powodem. Wydaje się, że gdyby rzetelnie mówić o szczepieniach, naprawdę rzetelnie, bez takiego hura optymizmu i entuzjazmu, to też Polak to jest mądry człowiek, więc...
Z całą pewnością tak jest.
Ale też przekorny czasem, więc to...
Ale też przekorny. Edukacja, drodzy Państwo, to też ważny element, który wybrzmiał z dzisiejszego spotkania. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Moimi gośćmi i Państwa byli Edyta Gronowska. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Profesor Krzysztof Kornacki, również Panu dziękuję.
Dziękuję serdecznie.
Audycję zrealizowała Barbara Kopaczewska, prowadził Andrzej Rubański. Dobrego dnia.
Komentarze Radia Gdańsk.